Krzysztof Zieliński w studio, witam cię, dzień dobry.
Witam także, chociaż dzisiaj temat będzie zdecydowanie smutniejszy.
Tydzień temu rozmawialiśmy na wesoło o marchewce, a będziemy dzisiaj rozmawiać o prozie życia, można powiedzieć. To jest czas, w którym teraz jesteśmy przy dnówku. Dzisiaj nam trudno wyobrazić sobie skalę nędzy, w jakiej egzystowali dawni chłopi. W XIX i na początku XX wieku na przeludnionej galicyjskiej wsi, gdzie blisko połowa gospodarstw nie miała nawet 2 hektarów ziemi, głód był codziennością, a w chatach najuboższych włościan potrwał przez okrągły rok. Czym żywili się najbiedniejsi rolnicy w zaborze austriackim?
Opieramy się oczywiście na badaniach naukowych, ale także na źródłach, ewidentnie i to takich statystycznych, które nam po prostu dokładnie mówią, jak to wyglądało. Dieta przeciętnego, nie najuboższego, ale przeciętnego galicyjskiego chłopa, przypominam, Galicja to ten twór między Krakowem a Lwowem, zabór austriacki, który mieliśmy państwowości. I ta dieta tego przeciętnego galicyjskiego chłopa w drugiej połowie XIX wieku była niezwykle skromna, monotonna. Składała się ona głównie z ziemniaków, kapusty, żuru, kaszy, roślin strączkowych, chleba oraz mleka i sera. Mięso pojawiało się na stołach najwyżej kilka razy w roku. Mówimy o przeciętnym menu. Natomiast co jedli najbiedniejsi chłopi z zaboru austriackiego? Na to pytanie starał się odpowiedzieć profesor Napoleon Cybulski w książce Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicji. Ta wydana w 1894 roku książka, więc naprawdę jest to niesamowite źródło, opierała się na informacjach, jak i właśnie ten kierownik Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zebrał z ankiet rozesłanych do setek wiejskich nauczycieli, lekarzy gminnych, wójtów oraz, to jest cytat, wybitniejszych osób zamieszkałych na wsi, czyli tych, którzy potrafili pisać i jakieś informacje przekazać. Ta nadsyłana korespondencja nie pozostawiała żadnych wątpliwości i wyłaniał się z niej obraz tego, co lądowało na stołach wiejskiej biedoty. Kiedy kończyły się zgromadzone na zimę zapasy, a nie było jeszcze zbiorów nowych, zdesperowani chłopi jedli wszystko, co dało się strawić. Pozwolę sobie właśnie na cytaty. Szczaw, niektóre ziela, liście z buraków i z młodej kapusty, otręby, gryz, wykę, łuski z chreczki, plewy. Te plewy, zmieszane z resztkami mąki, służyły do wypiekania chleba i placków. Dalej zaś dodawał, to też pozwolę sobie zacytować, z chwastów używanych w tym czasie najczęściej spotykamy łobodę, czyli lebiodę, którą siekają, gotują na wodzie i wyciskają, a następnie zaprawiwszy czosnkiem lub mlekiem jedzą. Jako dodatków do chleba używają kaczanów z kukurydzy, które suszą i mielą na mąkę. Ważne miejsce w czasie przednówku zajmują także grzyby, jagody leśne, makuchy z siemienia lnianego i konopnego oraz zielone, niedojrzałe owoce, śliwki, jabłka i gruszki, które spożywają ugotowane. Te menu było straszne.
Ze zdumieniem słucha się tego, co mówisz. Obecne pokolenie 20-30-latków nie zna teraz słowa przednówek. Bardziej ten okres kojarzy się ze słowem przedwiośnie.
Bardziej radosnym.
Ale powiedzmy, że osoby starsze w wieku powyżej 70 roku życia mieszkające na wsi znają już to słowo bardzo dobrze, a te najstarsze powyżej 80 roku życia i dalej przeżyły go na własnej skórze. Ale dlaczego jeszcze w latach 50. XX wieku było ono synonimem głodu i niedostatku?
Już w czasach nawet PRL-u w wielu wsiach po prostu przednówek istniał. Dlaczego? Po długiej zimie zazwyczaj z utęsknieniem i niecierpliwością wypatrywane były pierwsze oznaki wiosny. Obecnie ciężko sobie nawet wyobrazić, jak dawny był ten trudny czas na wsi. Przednówek, bo tak to określono tradycyjny przełom zimy i wiosny, był dla wielu mieszkańców obszarów wiejskich czasem naznaczonym głodem i nędzą, totalnym niedostatkiem. Historycy uważają, że trwał on tak mniej więcej do świętego Marka, czyli do 25 kwietnia. Zgodnie z przysłowiem bardzo popularnym, na świętego Marka nie ma co włożyć do garnka. No, tak to wyglądało. A jeszcze inni naukowcy twierdzą wręcz nawet, że to do świąt Wielkiej Nocy po prostu trwał ten przednówek. Ponieważ w tym czasie zaczynała się dopiero zielenić trawa, w związku z tym można było wyprowadzić bydło z obór. Jak bydło było, że tak powiem, najedzone świeżą trawą, było mleko, z niego można było ociągać śmietanę, robić masło, twarogi i tak dalej. Więc to już było, że tak powiem, coś dodatkowego. Czym próbowano tą zimę po prostu oszukać i przetrwać? Tradycyjnie przechowano główki kapust, ziemniaki, buraki, marchew, korzonere, chrzan, cebulę i czosnek. Zapasami gospodarowano bardzo oszczędnie, aby do nowych zbiorów było po prostu co jeść. Ale kurczyły się one w tempie zastraszającym. Poza tym pamiętajmy, te rodziny były wielopokoleniowe, wielodzietne, no i po prostu w pewnym momencie pod strzechą zaglądał głód. Najszybciej zaczynało brakować mięsa, ale mięso tak naprawdę w ogóle było rzadkością, a mięso to tak naprawdę była słonina, którą po prostu spożytkowano bardzo często do różnego rodzaju po prostu potraw jako dodatek. Umaszczano nią. Gdy w spiżarni zostawały już tylko resztki mąki, kiszona kapusta i ogórki, podczas tego wymuszonego postu spożywano naprawdę wszystko, co było do zjedzenia, nie gardząc nawet żywnością nadpsutą, która zachowała się gdzieś w tych zakamarkach tej piwnicy na przykład. Mówię tutaj o ziemniakach. Tylko najbogatsi gospodarze nie musieli obawiać się głodu na przednówku. Ich wiosenne menu opierało się, też nie było bardzo urozmaicone, na kiszonej kapuście, ziemniakach, brukwi i cebuli. No to było całe menu, ale pozwalało przetrwać. Biedakom pozostawało oczekiwanie na pojawiające się wraz z nastaniem przedwiośnia pierwsze rośliny, które można było wykorzystać do przygotowania własnych prostych potraw, a także oczywiście jako pasza dla zwierząt, bo to była podstawa. Używano najczęściej gatunków bardzo pospolitych, które masowo rosły w najbliższym otoczeniu. Czyli to były płoty, miedze, przydrożne rowy. Tam po prostu szukano.
Pokarmem codziennym był jednak chleb. Oczywiście zupełnie inaczej on wyglądał niż ten, który dzisiaj mamy. No powiedz mi, co dodawało się do takiego przednówkowego chleba?
Mąki już było bardzo mało, w związku z tym bardzo oszczędnie ją gospodarowano i dodawano różnych wypełniaczy roślinnych, na przykład odgoryczonych i zmielonych żołędzi, siekanych ziół, pokrzywa, wspomniana już lebioda, zmielone orzechy włoskie i laskowe, rozdrobnione liście tataraku, liście lipy i dębowe, liście, to jest niesamowite, zmiażdżono korę brzozy, nasiona, ba nawet igliwie sosny, wyki czy owoce lipy, a nawet obierki z ziemniaków. Bywało, że do mąki gospodarnie dodawały glinę, opiłki drewna, a nawet popiół drzewny. Był to tak zwany chleb głodowy. Jeszcze do niedawna we wnętrzu kościoła świętego Rocha na Słocinie była takie pudełko, właśnie ten głodowy chleb jakimś cudem ocalony po prostu był. Gdzieś zniknął. Teraz próbowałem sam znaleźć, żeby zrobić nowe zdjęcie, ale niestety nie ma. Więc ślady tego, można by powiedzieć, utrwalone historycznie są. Priorytetem było nakarmienie domowników. Gospodynie wykorzystywały naprawdę wszystkie dostępne jadalne rośliny i co bardzo ważne, ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie, więc one dokładnie wiedziały, co należy robić. Kiedy tylko stopniał śnieg i ziemia zaczęła właśnie rozmarzać, łatwiej było uzupełnić pożywienie dziko rosnącymi roślinami, które były składnikiem głównym strawy lub na przykład jej dopełnieniem, jako właśnie takim zwiększeniem masy. W kuchni wykorzystywano na przykład pączki, pędy, kłącza, korzenie, bulwy roślin, pozyskiwano je oczywiście z rozmarzniętej ziemi, ale także soki, korę, miazgę drzew, nasiona, owoce, a także młode liście i kwiaty. Już od lutego odciągano soki z brzozy, no, słynna oskoła, zresztą notabene bardzo zdrowa rzecz, czy klonu i grabu, bo nie tylko brzoza była brana pod uwagę, bo one były odżywcze, one dawały bardzo przyjemny taki słodkawy posmak. Na zbiory nowalijek wysyłane były właśnie dzieci z kobiałkami, które musiały po prostu zebrać i przynieść coś, żeby uważyć strawę. Za prawdziwy rarytas uchodził dziki szcza, fasowość, ale też bardzo bogaty w witaminy, które zbierano po prostu na łąkach.
A wiesz, że ja rozmawiałam z osobami, które do tej pory wspominają ten szczaw jako właśnie rarytas i tę pierwszą zupę szczawiową.
Możesz się śmiać, ale ja jadłem ten szczaw, słuchaj.
To w sumie nie była zła zupa z dzisiejszej naszej perspektywy, ale
no,
wtedy, kiedy gospodynie...
Z jajkiem, to inaczej zupełnie tak wygląda. To była po prostu polewka ze szczawiem, którą po prostu wypełniano żołądek.
Żeby napełnić te puste żołądki, to trzeba było wsadzić wszystko do tej zupy, co się dało, więc szczaw był takim rarytasem, skoro
dokładnie,
jak wspominałeś, różne te dodatki były czasami z naszego dzisiejszego punktu widzenia niejadalne.
Niejadalne, dokładnie. Ale to była szansa na przetrwanie i przeżycie, bardzo ważna rzecz. Do garnków trafiały zebrane liście młodych pokrzyw, lebioda, lebiotka, szczawik zajęczy, liście podgarycznika, bluszczyka kurdybanka, czosnku niedźwiedziego czy orlicy. Do gorącej strawy jako dodatek używano korzeni żywokostu lub kłącza pałki szerokolistnej, która była wcześniej podawana właśnie obróbce cieplnej, czyli pieczona albo gotowana. Jedzono też zapomnianą dziś kotewkę, czyli orzech wodny, pędy tataraku. Notabene bardzo smaczne, ale nie było innej alternatywy. To była jedyna szansa, żeby po prostu przeżyć. Ze względu na słodki smak były bardzo lubiane po prostu przez dzieciaki. Wielkim rarytasem były także kwiaty akacji, które najchętniej właśnie były jadane na surowo. Teraz kwiaty akacji znajdujemy jako dodatek do dań w super luksusowych restauracjach. Wspomniany czosnek niedźwiedzi, on był naprawdę, że już jest w tym momencie, pokrzywa, babka, podbiał, tymianek, one miały także oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli działanie lecznicze i wspomagały układ odpornościowy przy kaszlu, anemii czy infekcjach. Wtedy to był po prostu standard. Pamiętajmy, nie było lekarzy, nie było apteki. Rośliny miały więc nie tylko żywić, ale także chronić, a w razie potrzeby po prostu leczyć. Rośliny te właśnie, te przodnówkowe, miały też stosowanie w przygotowaniu napojów, wywarów, kompotów i herbatek. Kobiety dokładnie, gospodynie wiejskie wiedziały, które z tych młodych liści, pędów, gałązek, pączków i korzeni można było po prostu przygotowywać w ten sposób. Więc herbatki z pędów malin, jeżyn, porzeczki czarnej, czerwonej, alpejskiej, z kwiatów leszczyny. No, kto teraz coś takiego próbuje? No liście mięty zgadza się. Melisa, borówka, brusznica to możemy znaleźć nawet ze współczesnych ziołowych aptekach. Gałązki wraz z pączkami czeremchy. Herbatki właśnie oprócz tego dobrego smaku mogły także wspomóc w różnego rodzaju dolegliwościach. Przy tym niedożywieniu, przy tych spożywaniu czasami różnych produktów, które przed chwilą właśnie wymieniłem, no po prostu dolegliwości żołądkowe niestety były standardem. Wzdęcia, zaparcia, niestrawność, to trzeba było po prostu czymś leczyć. Tabletek nie było. Więc one miały też właściwości, te herbatki, oczyszczające albo moczopędne. Wiedza o stosowaniu tych roślin była podstawą dającą szansę po prostu rodzinie na przeżycie.
Patrząc na to, to był straszny czas przednówku, biedy, zapełnienia żołądka czymkolwiek się dało, ale z drugiej strony patrzymy, jak ludzie wtedy w symbiozie żyli z naturą, jak potrafili znaleźć te rośliny, tak, które potrafią być dla nich dobre, potrafią ich wykarmić. Także ten powrót do natury jest niezbędny, jest konieczny, bo absolutnie. My jesteśmy tą częścią natury i natura też w ten sposób pomagała ludziom.
Wchodząc teraz na łąkę widzimy co? Tylko kolor zielony, ewentualnie kolor kwiatów. Natomiast 100-150 lat temu, wchodząc na łąkę tą taką, można by powiedzieć, z początku kwietnia, oni dokładnie wiedzieli, co należy zebrać, a co należy odstawić.
Czyli bioróżnorodność, to o czym dzisiaj mówimy w wielkich opracowaniach naukowych, a to
wtedy
była
standardem. Każdy miał ją w małym palcu, bo inaczej nie przeżył.
Więc to z jednej strony bliskość z naturą, ale z drugiej strony no ciężko było zapewnić rodzinie byt. Jakie były jeszcze inne sposoby ratowania się w czasie przednówku? Nie zawsze te rośliny dostępne do jedzenia się znajdowało.
Przede wszystkim absolutna ścisła reglamentacja żywności. To była komora zamknięta na klucz albo na jakikolwiek inny schowek, tylko gospodyni miała do niego dostęp. W pierwszej kolejności posiłki otrzymywali ojcowie rodzin i dzieci, i to w najmniejszych ilościach osoby starsze. No po prostu one, że tak powiem, nie były ważne, jak się okazuje z tej perspektywy. Trudno to powiedzieć, ale naturalna selekcja. Jadano raz dziennie. Przesypiano śniadanie, budzono się na skromny obiad i następnie wcześnie, tak zwane razem z kurami, jak to określamy, udawano się na nocny odpoczynek. Dzięki temu po prostu oszukiwano organizm, ale z drugiej strony przez to, że ograniczano chodzenie, nie było pracy, oszukiwano po prostu także organizm przed tym, żeby nie spożywał za dużo produktów. Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, czyli już całkiem wbrew pozorom nie tak dawno, żyją ludzie, którzy to pamiętają. Na przydnóku, na przykład w okolicach Kolbuszowej, zbierano ziarna trawy zwanej dzikim prosem, tak zwaną chwastnicę. To pospolity chwast, ale występujący głównie na polach, wśród roślin okopowych. Jego nasiona obrabiano podobnie jak proso i wykorzystywano do przygotowania placków, makaronów czy po prostu brei, którą jadano, żeby ten głód oszukać. Kiedy wczesną wiosną zaczynało brakować pożywienia, chodzono na tak zwane podżynki. Ścinano wtedy zielone, niedojrzałe kłosy żyta, które skrupulatnie łuskano w domu, niedojrzałe te ziarna. Następnie do garnka przysłowiowego żeleźnioka dodawano trochę masła, jakiegokolwiek w ogóle tłuszczu, wsypywano to ziarno i duszono pod przykryciem. I tą właśnie potrawę, nazwijmy to potrawę, nazywano porką lub parką. Z kolei w Niwiskach czy wcześniej, kiedy brakowało zboża, chodzono na podżynki jęczmienia ozimego albo żyta. Więc można by powiedzieć, naprawdę szukano za wszelką cenę czegoś, co po prostu dawało szansę na napełnienie żołądka. I w tym czasie, w tych domach, w których były jeszcze zapasy kiszonej kapusty oraz ziemniaków, bo one rzeczywiście uratowały często życie, gospodynie przygotowywały owarzankę, czyli zupę z kapusty zagęszczoną gotowanymi kartoflami. Gdy kończyły się ziemniaki, czekano na bób. Najczęściej jedzono go jako dodatek do barszczu, a także okraszano resztkami tłuszczu, czy to był olej konopny, czy to był olej lniany, czy te resztki innego tłuszczu.
Jest niedowierzaniem i też z takim przerażeniem słucha się tego z wielkim bólem, no ale najważniejsze, że te tradycyjne potrawy przednówkowe stanowiły jednak pożywny pokarm. Do ich spożywania wybierano rośliny o walorach prozdrowotnych, dzięki czemu nie tylko ratowały przed głodem, ale też to, co już wybrzmiało w naszej rozmowie, wzmacniały organizm, a nawet były w stanie zapobiegać lub łagodzić skutki różnych chorób, takich jak szkorbut, anemia, czy też zaburzenia trawienia. Więc pozostaje tylko jedna konkluzja. Ludzie żyli w zgodzie z naturą. Powinniśmy do tej natury też wracać, ale oby nigdy nie spotkało nie nas sytuacji. Coś takiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I chyba w takim trochę smutnym nastroju, ale z pewną refleksją. Zastanówmy się nad tym, kiedy wyrzucamy żywność.
A wyrzucamy jej dużo.
I przypomnijmy sobie, jak jeszcze nasi pradziadowie żyli i w jakie mieli warunki. Tak, z taką refleksją Państwa zostawiamy do następnego tygodnia, ale w następnym tygodniu już nie będzie tak
lepiej,
smutno.
Smacznie.
Będzie słodko, dzisiaj nie zdradzimy, ale myślę, że większość będzie zadowolona z naszego spotkania, które odbędzie się za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.